Małgorzata Sic, japonistka, magister studiów poświęconych Azji Wschodniej na Uniwersytecie w Turku w Finlandii, ale przede wszystkim autorka książki Mądre matki, dobre żony, kobiety w Korei Południowej. Dzień dobry, witamy, łącząc się telefonicznie.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dziś skupimy się na tej półkuli wschodniej. Jak rozpoczęła się pani przygoda z Koreą Południową? Dlaczego właściwie Korea? Ja rozumiem, że pani skończyła studia z tej tematyki, ale zupełnie na północy. Jak pani połączyła te dwa obszary, te dwie płaszczyzny?
No właśnie, to jest ciekawe w sumie, bo znalazłam się w Finlandii trochę z przypadku. Wyjechałam do Szwecji, kiedy przez chwilę studiowałam skandynawistykę. A że w Szwecji na studiach nie trzeba tak dużo czasu spędzać na uczelni, większość rzeczy jest do przeczytania i zrobienia w domu, więc miałam dużo czasu wolnego i postanowiłam pojechać do Finlandii na wycieczkę, odwiedzić znajomych. Pojeździłam przez miesiąc po Finlandii i okazało się, że mają tam studia, które w sumie byłyby fajną kontynuacją moich studiów japonistycznych. Rozszerzając japonistykę na właśnie Chiny, Tajwan, obie Koreę, Mongolię, więc postanowiłam spróbować. Planowałam specjalizować się nadal w Japonii, ale okazało się, że ta Korea coraz bardziej mnie pociąga, coraz bardziej ciągnie mnie w tę stronę. I kiedy pojawiła się możliwość wyjechania na półroczny grant naukowy z Korei Południowej, to długo się nad tym nie zastanawiałam i okazało się, że chyba znalazłam swoje miejsce nawet bardziej niż w Japonii, w Korei Południowej.
I co jest takiego wciągającego w tej Korei? Ja przeczytałam książkę, ale myślę, że możemy nakreślić słuchaczom, co takiego sprawiło, że pani zechciała pojechać, żeby poznać ten kraj, który właściwie no, nie jest do końca znany Europejczykom.
Wydaje mi się, że w Polsce, w ogóle na region Azji Wschodniej, a już na pewno na Koreę i Japonię, patrzy się jako takie bardzo podobne, bardzo zuniformizowane społeczeństwa i właściwie skoro już wiemy coś o Japonii, to tak jakbyśmy coś wiedzieli o Korei. No, wiemy, że jest ta dobra i ta zła, tak? A ta dobra to jest taka bardzo technologicznie rozwinięta, ma K-pop i pyszne jedzenie. Tymczasem no, wydaje mi się, że Korea Południowa ma swój prawdziwy charakter i kulturę, także jakby kiedy wyjmiemy ją z tego kontekstu azjatycko-japońskiego. Przede wszystkim ma dość wyjątkową historię, która przypomina bardzo historię Polski pod wieloma względami, pod względami tego, że był to kraj, który był okupowany, zawsze wciśnięty między dwa wielkie imperia, które mimo wszystko próbowały stworzyć własną kulturę, własną niepodległość. Także ruchy niepodległościowe, które doprowadziły do obalenia dyktatury w latach 80. też jakby to są znane nam tematy. Poza tym Koreańczycy wydaje mi się, że mają dość podobne do Polaków usposobienie, to znaczy są tacy otwarci, gościnni, zapraszający, otwarci pod względem tego, że łatwo z nimi rozmawiać na wszystkie tematy. Nie ma tego tabu tak widocznego, być może jak były, bo gdyby dwóch Koreańczyków rozmawiało ze sobą i wtedy ma znaczenie status, natomiast kiedy pojawia się obcokrajowiec, to trochę więcej można sobie pozwolić, więcej można mu powiedzieć. No i ja to wykorzystałam. Także robiąc wywiady do tej książki, kiedy zagwarantowałam moim bohaterkom anonimowość, to już w tym momencie właściwie nie było nic, co hamowałoby nas przed takimi naprawdę już głębokimi rozmowami. Czasami z tego nawiązywały się jakieś znajomości, czasami nie, ale no, poczułam się po prostu w Korei Południowej jak w domu. Dzięki nim, ale także dzięki po prostu bardzo miłym, uprzejmym i sympatycznym ludziom, których się spotyka na ulicy, pyszne jedzonko, piękne krajobrazy górskie. No, można się poczuć jak w domu w Korei.
Właśnie czytając książkę, pomyślałam sobie, jak my kobiety w Polsce mamy się dobrze, jednak wydaje się, że mamy zupełnie inny model kobiety dziś w Polsce, a dziś w Korei Południowej.
Wydaje mi się, że jest dużo różnic, ale też jest wiele rzeczy, które nas łączy. To znaczy to wszystko, co stereotypowo kojarzy nas się z Koreą, czyli właśnie te wielkie koncerny, czy też rozwinięcie technologiczne, to, że wszyscy tam żyją po prostu w XXIV wieku, to też nie jest nieprawdą. I to oznacza, że kobiety, które żyją w Korei Południowej, są pod ogromnym ciśnieniem, ogromną presją tego właśnie rozwiniętego kapitalizmu, który mówi, że muszą dużo pracować, muszą się rozwijać, muszą skończyć jak najlepsze uniwersytety, rozwijać się przez całe życie, a potem co więcej dbać o rozwój, edukację swoich dzieci. I jednocześnie powinny być idealnym kapitalistycznym pracownikiem, który nigdy nie choruje, który nie zachodzi w ciąże, któremu nie chorują dzieci, który jest zawsze w 100% albo 150% dostępny i zawsze pójdzie ze swoim szefem na piwo po pracy, bo zawsze ma czas. A jednocześnie powinna być też ta kobieta wypełniać tradycyjne role właśnie tej tytułowej mądrej matki, dobrej żony, czyli zajmować się swoim mężem do tego stopnia, że go przygotowywać mu codziennie lunch i prasować koszulę, a jednocześnie zajmować się całym programem dnia swoich dzieci itd., itd. Oczywiście nikt nie jest w stanie tego wszystkiego wypełnić, tych dwóch roli mieć, dlatego też mamy duże problemy w koreańskim społeczeństwie z tym, że ludzie nie chcą brać ślubów, nie chcą mieć dzieci, często ich po prostu na to nie stać i kto może znaleźć tyle godzin w dobie, żeby te wszystkie role wypełniać. Więc tak jak pani mówi, no można się rzeczywiście ucieszyć, że w Polsce to jeszcze nie jest na tak ogromną skalę.
Wiele wyczytałam w tej książce jednak smutnych kwestii związanych z niewolnictwem kobiet, z kobietami, które są przyparte przez mężczyznę do muru, które są niejednokrotnie poniżane, obrażane, gdzie ten system nie funkcjonuje tak, jak powinien. Tutaj wydaje się, że w Polsce, kiedy ktoś zagraża kobietom, nagle wychodzą tłumy na ulicę. A tu z drugiej strony, no jakaś tam grupka studentów próbuje przypomnieć historię pomiędzy relacjami Japonii a Korea. Na wielką skalę tego nie widać, nie obnosi się z tym. Czy ten taki system patriarchalny, on jest tak mocno zakorzeniony w społeczeństwie?
Ja będę tu jednak broniła społeczeństwa koreańskiego jako społeczeństwa protestu, bo oni jednak sobie bardzo ładnie wywalczyli tą demokrację, obalili prezydentkę, która no, wplątana była w wiele różnych afer, więc oni potrafią protestować. Natomiast oni mają trochę inne, wydaje mi się, wzorce i co innego jest jakby na głównych planszach ich feminizmu. To znaczy te kwestie takie bardziej miękkie, które u nas są teraz popularne w Korei, w Korei ważniejsze jest po prostu wsparcie konkretne, najczęściej finansowe dla osób, dla na przykład samotnych matek, dla ofiar przemocy domowej. To są rzeczy, które o Koreanki mogą wyjść na ulicę i o to walczyć. No nie chciałabym też, żeby czytelnicy wychodzili z takiego myślenia, że te kobiety są ofiarami, że się skarżą. Wydaje mi się, że bardziej w tych sytuacjach, które mogą wydawać nam się dość absurdalne o tym, że kobieta marzy o tym, że mężczyzna przynajmniej ze 2-3 razy w tygodniu pojawił się na kolację, bo cały czas musi tylko wychodzić z szefem, to jednak jest to takie skarżenie się mnie jako osobie z zewnątrz. Natomiast te kobiety miałam wrażenie, że bardzo często robiły taki bardzo realistyczny rachunek tego, czym będą mieć do czynienia, jeżeli pójdą konkretną drogą życiową. To znaczy, jeżeli już wybiorę być żoną na pełen etat, matką, to muszę się godzić na to i na tamto. Czyli te kobiety jakby wchodzą w te role, wydaje mi się, trochę bardziej świadome niż u nas, kiedy u nas te role są dużo bardziej płynne, nie ma ich tak wytyczonych, prawda? Więc u nas to trzeba zawsze we związku chyba trochę sobie ponegocjować, zdecydować, kto się czym zajmie, a potem jak pojawią się dzieci, to i tak wszystko zostanie postawione na głowie, prawda? Podczas gdy w Korei to jest takie może bardziej kulturowo sztywne są te ramy po prostu. I to ma w tym względzie taki pozytywny aspekt, jest tego taki, że wiemy dokładnie, w co wchodzimy.
Miałam takie wrażenie, pani Małgorzato, że nie ma tam partnerstwa, że to wszystko na barkach kobiety, jeżeli zachodzi w ciążę, jeżeli chce podjąć pracę, jeżeli chce wychowywać dziecko w zgodzie, a także zapewnić mu dobre wykształcenie, to jednak jest to w gestii kobiecej, że to wszystko ciąży na jej obowiązkach i odpowiedzialności.
Tak, na pewno partnerstwo jest rozumiane bardziej w ten sposób, że dzielimy się naszymi rolami. Ja jestem na zewnątrz, ja się zajmuję pracą i pieniędzmi, ty jesteś wewnątrz, możesz pracować koszulę i pewnie ci, że dzieci chodzą na wszystkie zajęcia pozalekcyjne. Natomiast rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, że ta odpowiedzialność za dzieci, za ich wychowanie, za ich edukację właściwie w 100% spoczywa na kobiecie. Do tego stopnia, że niektórzy uważają, że nawet jeżeli dziecko w cudzysłowie wyrośnie już na dorosłą osobę, na mężczyznę 45-letniego, to jeżeli ten 45-latek popełni jakąś zbrodnię, to zastanawiamy się jako społeczeństwo, co się stało w jego wychowaniu, że do tego doszło. Co zrobiła jego matka? Zawsze matka jest winna. Jakieś takie bardzo freudowskie są te podłoża. Natomiast rzeczywiście, no to jest, być może to jest partnerstwo, które działa w momencie, kiedy te ramy są bardzo przestrzegane w społeczeństwie. To znaczy, jeżeli mężczyzna naprawdę bierze na sobie wszystkie te odpowiedzialności, które są związane z pracą na zewnątrz, zdobywaniem pieniędzy i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy oczekuje się, że kobieta jednocześnie będzie odpowiedzialna sama za siebie, będzie jednocześnie wprowadzać jakieś pieniądze do domu albo po prostu, ponieważ nie jest kapitalistycznym pracownikiem, to nie należy jej się szacunek i jak tak zwane siedzi w domu, no nic nie robi, tak? Jest to bardzo trudne, kiedy się zderzają te kulturowe wartości z po prostu współczesnym rynkiem. współczesną ekonomią. Wychodzi na to, że kobiety potem pełnią 3 role, te tradycyjne i te współczesne, otrzymują jakby szacunek i docenienie za żadną z nich, bo żadnej z nich nie potrafią wypełnić do końca w 100%.
A jak udało się pozyskiwać pani rozmówców? Jak pani udało się zawiązać także taką więź z tymi kobietami? One są na tyle otwarte, by mówić o takich intymnych sprawach?
Muszę tutaj podziękować mojemu promotorowi, który zapoznał mnie z pierwszymi dwoma paniami, a później to już była jakby kula.
Śnieżna.
Tak, i później poszłam też na przykład, zaczęłam chodzić do kościoła. To jest dobre miejsce na to, żeby spotykać właśnie osoby, które chętnie rozmawiają o swoim życiu. No ale też niektóre osoby poznałam na przykład czy na moim uniwersytecie, czy nawet na ulicy. A czasami po prostu ktoś kogoś znał, polecił i tak dalej. Więc no były to bardzo różne sposoby, że tak powiem, na pozyskanie osób, które chciałyby ze mną porozmawiać. I na początku miałam takie poczucie, że właściwie co one mają z tego, że one spędzą te 4, 5, 6 nawet, bo czasami te nasze rozmowy bardzo długo się ciągnęły, godzin i opowiedzą o swoim życiu. No ja z tego będę mieć wtedy, w tamtych czasach, pracę magisterską, w tych czasach książkę, one z tego nic nie będą mieć. A potem się okazało, że jest zupełnie odwrotnie, że dla wielu z nich taka rozmowa, kiedy ktoś naprawdę przez wiele godzin słucha cię i zadaje pytania, które mogą cię skłonić do jakichś tam przemyśleń, była też wartością. Więc to dało mi też taki motor do tego, żeby bardziej odważnie właśnie już potem wyciągać ręce do osób, na przykład w tym kościele, tak? Czyli takich już osób, które nie były mi przedstawione przez kogoś innego. Bo czułam, że ja też jako osoba, która po prostu kogoś może wysłuchać przez wiele godzin, też wprowadzam jakąś wartość do ich życia.
To ciekawe, co pani powiedziała, bo wiele osób otwierało się w momencie, kiedy gdzieś tam przekroczyło się ten próg kościelny. Mało osób być może wie, że Korea Południowa jest chrześcijańska, jest protestancka także.
Tak, i to jest bardzo widoczne w ich etyce pracy oraz jeżeli już rozmawiamy o ludziach, którzy są chrześcijanami, to chrześcijaństwo jest bardzo takie aktywne. To znaczy ci ludzie nie tylko rzeczywiście chodzą do kościoła przynajmniej raz w tygodniu, ale też tworzą takie małe społeczności, które się zajmują różnymi rzeczami, które mają jakieś projekty, wolontariaty, nie wiem, jakieś zbiórki organizują, kiermasze, cokolwiek, albo po prostu spotykają się towarzysko. Więc to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście można stworzyć społeczność. To nie jest tak, że jak w Polsce, że idziemy tam na 11, stoimy gdzieś z tyłu, odbębnimy swoje, o 12 wychodzimy.
Tylko tak, rzeczywiście... Czyli takie życie wspólnotowe, powiedziałabym, tak. Bardzo mocno zakotwiczone w kościele. We wspólnocie.
To znaczy te osoby, które rzeczywiście wyznają tą wiarę, bardzo często tworzą takie wspólnoty. To nie znaczy, że każdy Koreańczyk jest tak zaangażowany. Zresztą wielu też jest buddystów oraz osób, które nie wierzą po prostu.
A czy pani bohaterki z reguły poszukiwały wśród takich konserwatywnych wartości, które de facto bardzo często zamykały, izolowały je w domu, też odseparowywały od przyjaciół, od rodziny, czy one uciekały od tego modelu?
Niektóre z nich tak. Mam tam też rozmowy z osobami, z paniami, które mają więcej niż 40 lat i po prostu zdecydowały się nie iść tą drogą, nie mieć męża, nie mieć dzieci. Nie rozmawiałam z osobami, które wzięły rozwody, co jest też dużym tabu wciąż. No, każda z nich musiała jakoś wybrać swoją drogę, natomiast rzeczywiście, jeżeli już były to kobiety, które rzeczywiście oddały się tym tradycyjnym rolom, to bardzo często, nawet jeżeli były to, no było to dla nich trudne pod wieloma względami, narzekały na to, że chciałyby czasem porozmawiać z kimś dorosłym, a nie tylko z pięciolatką, która opowiada o jakimś psim patrolu, czy co tam jest teraz modne, no to jednak fakt posiadania dzieci i jakiegoś tam bezpieczeństwa finansowego czy życiowego był jakąś taką okolicznością łagodzącą dla tej sytuacji, na pewno.
Jeżeli żona musi wyjechać, to najlepiej, żeby ugotowała jedzenie na kilka dni, poprała wszystko, uprasowała mężowi kilka koszul i posprzątała w domu na błysk. Rząd oficjalnie doradza kobietom takie przygotowania nawet przed pójściem do szpitala. Jeżeli poczujesz pierwsze skurcze, to znak, by wziąć się do prasowania, odkurzania i przygotowywania skomplikowanych potraw. Walcz czasem, kobieto, żeby twój mąż nie był głodny, kiedy będziesz rodzić. No właśnie, pani Małgorzato, że to cytat z pani książki, jeden z wielu oczywiście, który znalazł się na okładce Mądre Matki, Dobre Żony, Kobiety Korei Południowej, to nie zachęca do bycia Koreanką.
no nie do końca zachęca, a to jest ciekawe, bo to są przecież wytyczne stworzone przez rząd, przez ministrów, którzy stwierdzili, że to są dobre rady, które warto umieścić w internecie, żeby kobiety je przeczytały. Oczywiście całe koreańskie społeczeństwo było bardzo negatywnie nastawione do tych wytycznych i raczej nie spotkały się one z reakcją, jakiej oczekiwano. To jest jeden z przykładów tego, jak koreański rząd próbuje wpłynąć na kobiety w ten sposób, że no Korea jest coraz najbardziej najszybciej starzejącym się społeczeństwem na świecie. Każde kolejne pokolenie będzie się kurczyć. Ludzie nie są skłonni brać śluby i rodzić dzieci w momencie, kiedy nie mogą liczyć na żadne wsparcie ekonomiczne rządu, kiedy jest po prostu bardzo drogo mieć dziecko i tak dalej. No, a rząd wymyśla coś takiego zamiast jakichś praktycznych rozwiązań.
Tak, i rząd bardzo często nie obnaża tych kłamstw przeszłości i nie rozwiązuje tych spraw, nie rozlicza się z nich. Pisze pani o handlu dziewczynkami, mówi pani o takiej instytucji, bym powiedziała, jak pocieszycielki. Dzisiaj to już kobiety w bardzo sędziwym wieku. Pokazuje pani takie tło, dosyć trudne tło historyczne całej Korei.
Tak, to znaczy to oczywiście mówimy teraz o zbrodniach japońskich, które zostały popełnione przez japoński rząd. Niemniej w tym momencie nowa polityka koreańskiego rządu jest taka, żeby zbliżyć się do Japonii i zbudować przyjaźń. No i niestety w pewnych momentach, czyli w momencie na przykład zagrożenia ze strony Chin, które jest teraz bardzo mocno odczuwalne na całym świecie, to po prostu już nie ma czasu na myślenie o tym, co wydarzyło się w roku którymś tam, mówię tak trochę sarkastycznie. Natomiast rzeczywiście...
Tak, 1941.
Tak, ale okupacja Korei zaczęła się już wcześniej, okupacja w 1910, ale w sumie to już pod koniec XIX wieku tam zaczęto rozmieszczać swoich polityków w koreańskim rządzie. No i to się wiąże nie tylko z tym, że właśnie tak jak wspomniane przez panią niewolnictwo seksualne tak zwanych pocieszycielek, które wysyłano, porywano czasami, a czasami oszukiwano młode dziewczyny, tak, żeby zwabiać ich do darmowej pracy w burdelach, do niewolnictwa seksualnego. To są także ludzie, którzy byli niewolnikami po prostu, bo kiedy Japończycy szli na front, młodzi Japończycy, no to ktoś w fabrykach musiał pracować, więc Koreańczyków wysyłano do fabryk na ich miejsce. Więc to jest bardzo długa historia i bardzo skomplikowana, a także wiąże się z tym, co działo się w Korei Południowej już po II wojnie światowej, no bo w momencie, w którym mieliśmy cesarstwo, potem mieliśmy okupację, to Koreańczycy nie mieli za bardzo historii demokratycznej i w ogóle takiej tożsamości. Więc tak naprawdę Korea, taka współczesna, którą znamy, to jest twór bardzo niewiele dłuższy niż Polska.
No i też, jak pani powiedziała, wiele podobieństw między naszymi narodami.
Wydaje mi się, że mamy podobną historię, ale trochę inaczej do niej podchodzimy obecnie. To znaczy, może właśnie to jest ten przykład tej przyjaźni koreańsko-japońskiej, która się rozpoczęła prawie 2 miesiące temu, że po prostu Koreańczycy myślą też trochę pragmatycznie. No musimy się bratać z ludźmi, którzy tam nie do końca nam dobrze życzyli, no bo po prostu mamy większego wroga. No ale z drugiej strony Polacy też nawiązują przecież relacje handlowe z Niemcami, więc możemy to dobrze zrozumieć. Natomiast rzeczywiście nadal jest są takie zaszłości, zwłaszcza osoby starsze, mają pewien rodzaj takiej ukrytej albo nienawiści do Japonii, a także młodzi ludzie czasami są w szoku, kiedy dowiadują się na lekcjach historii o takich sprawach jak na przykład niewolnictwo czy sprawa pocieszycielek i to też wtedy w jakiś sposób ich radykalizuje. Natomiast dla mnie to jest bardzo interesujące, że ta historia Korei się pojawia coraz bardziej w mediach, jest coraz bardziej eksponowana, na przykład teraz ten serial Pachinko, który bardzo polecam. Mm-hmm. I wydaje mi się, że my możemy się odnaleźć w tym, ale jednocześnie mam wrażenie, nie wiem czy pani się ze mną zgodzi, że Polacy podchodzą do swojej historii w taki bardziej chrześcijański sposób, takiej ofiary, że my jesteśmy takim Chrystusem.
Martyrologia.
A Koreańczycy tymczasem stwierdzają, no było bardzo źle, mieliśmy straszną historię, a teraz musimy po prostu wziąć się w garść i pracować, tak żeby już nie być w takiej pozycji nigdy. I wystarczy spojrzeć na zdjęcia z lat 60. z Seulu, kiedy było to, w ogóle Korea Południowa była dużo biedniejsza od Korei Północnej na przykład, która dostawała pieniążki od ZSRR. I porównać to z sytuacją, którą mamy w Korei obecnie. Przecież oni przez dekady byli też pod rządami autorytarnymi, więc kapitalizm jest tam równie młody jak u nas. A ile udało im się osiągnąć właśnie taką nie tylko ciężką pracą, ale też inwestycją w innowacje, w nowe pomysły w technologię. Trochę więcej ryzyka mam wrażenie, że podejmują, podczas gdy my lubimy trochę jednak siedzieć w tej przeszłości i trochę się taplać w tym smutku.
Ponoć cechą narodową według psychologów społecznych jest narzekactwo Polaków. Tak, to jest główna nasza cecha. A jestem ciekawa, co myślą o nas Koreańczycy?
Obawiam się, że nie myślą za dużo, bo nasz kraj nie jest tak dobrze znany w tamtej części świata. No, tak samo jak u nas, niewiele osób spytanych na ulicy będzie miał jakieś opinie na temat Mianmy, prawda? Albo Tajlandii nawet. Więc dla nich Europa jest po prostu takim trochę monolitem ludzi, którzy są bardzo kulturalni, eleganccy i wszyscy słuchają muzyki klasycznej. Też pamiętam, jak jedna z pań mnie zapytała, który jest mój ulubiony wykonawca muzyki klasycznej, tak jakby pytała mnie o, nie wiem, ulubiony film. To było tak oczywiste, że wszyscy w Europie jedzą tym nożem i widelcem, słuchając muzyki klasycznej wieczorem i popijając winko. I to jest to, jak my spędzamy każdy wieczór. Natomiast poznałam parę osób, które rzeczywiście wiedziały coś tam o Polsce. Jednego pana na przykład, który był dziennikarzem i w ogóle przyjechał nawet do Zakopanego. Natomiast co śmieszne, to kiedy ja byłam w Korei po raz pierwszy, to raczej wszyscy myśleli, że jestem z USA, dlatego że no po prostu większość białych ludzi tam pochodzi z USA. I nawet kiedy zakładałam konto, kiedy pokazałam swój paszport, tam pan mi pokazywał, gdzie wpisać imię, do to urodzenia i tak dalej, z okienek mi powiedział, że mam wpisać Miguk. Miguk. Ja nie wiem, czy to jest Miguk, po co mam to wpisać. Okazało się, że Miguk to jest USA. I to nawet widząc mój paszport, który nie jest paszportem amerykańskim, widząc moją twarz, zakładał, że muszę być z USA. Więc po prostu ich jest tam najwięcej. Biali ludzie się kojarzą z Amerykanami. I Polacy na razie muszą chyba po prostu, skoro już mamy to połączenie, skoro zaraz będzie kolejne połączenie bezpośrednio do Seulu, to musimy tam częściej pojeździć i trochę o sobie poopowiadać.
Pisała pani także o niesamowitej kulturze jedzenia.
No, azjatycka kuchnia jest zdecydowanie moją ulubioną. Natomiast no, od chińskiej i od wietnamskiej będzie się różnić bardzo. Ja z chińskiej nie jestem zbyt płynna, zwłaszcza, że tyle ich różnych tam jest. Natomiast koreańska jest oparta bardzo mocno na marynatach, na kiszeniu, na wszelkim rodzaju takiego przechowywania jedzenia. No stąd te sławne kimchi, prawda? No ale kimchi to nie tylko właśnie to kimchi z kapusty, które znamy, ale kimchi można robić z rzodki, z marchwi, można też marynować, blanszować szpinak. Dla mnie to jest najfajniejsze w koreańskiej kuchni, że cokolwiek nie zamówimy w jakimś takim barku, to zawsze dostaniemy do tego parę przynajmniej dodatków. Nawet w takiej najtańszej stołówce.
Rzodkiewka.
Zawsze będzie rzodkiewka marynowana, zawsze będzie kimchi, jakaś tam zupka może. Moją ulubioną rzeczą pamiętam, jak było czasami takie miejsce, w którym można kupić makaron na zimno, na lodzie i do tego kawałki wieprzowiny, jako takie dwa dania obok siebie i tam rzeczywiście nie mieli rzodkiewki, ale za to w kubeczkach można było wypić bulion z kości, bulion, który tworzył się przy okazji robienia tego mięsa, więc ja tam spędziłam chyba godzinę pijąc jedną za drugą, więc zawsze jest, nie wiem czy to było, nie dla każdego byłby taki smakołek, natomiast to jest fajne, że gdziekolwiek nie pójdziemy w Korei, to zawsze poza tym, co zamawiamy, dostaniemy właśnie coś takiego specjalnego. Zawsze masę tych dodatków, jeżeli pójdziemy na grilla na przykład. I to jest też moim zdaniem sekret tego, dlaczego oni są tacy zdrowi i długowieczni. Skoro jedzą smażonego kurczaka, jedzą wieprzowinę, jedzą tyle rzeczy, które po prostu są brązowe, czerwone, a tu się okazuje, że nadal są bardzo zdrowym narodem i bardzo szczupłym. A to głównie dlatego, tak mi się wydaje, że każde ich danie składa się z wielu różnych danek, więc mają ogromną różnorodność, którą codziennie, tak jak u nas na talerzu byłyby, nie wiem, kotle, ziemniaki i surówka, to u nich tych produktów będzie z 15, więc mogą naprawdę karmić się wieloma różnymi mikroelementami.
Co panią zaskoczyło w Korei Południowej?
Muszę przyznać, że jestem osobą, która mało się zaskakuje czymkolwiek. Muszę się mocno zastanowić. Wydaje mi się, że to, jak bardzo ludzie wszystkich pokoleń potrafią przenikać swoje, jak to powiedzieć, swoje przestrzenie. To znaczy, że nawet jeżeli będziemy w, nie wiem, miejscu z kurczakami, które jest modne wśród młodzieży i będzie tam masa młodych ludzi, no to będą usługiwać niezwykle babcie, które będą im wiązać śliniaczki. Do środka wejdzie co jakiś czas parę pań w takim średnim wieku, które będą sprzedawać ciasteczka. I jakoś tak podoba mi się, że widzimy tyle pokoleń, które jednocześnie w jakiś sposób taki symbiotyczny funkcjonują. Nie jest tak jak u nas, że przynajmniej w Warszawie czasami mi się wydaje, że jak wychodzę czy to właśnie do restauracji, czy gdzieś do jakiegoś pubu, to widzę ludzi zwykle w podobnym wieku. Także to jest pub, do którego chodzą ludzie 30+, tutaj jest, nie wiem, młodzież i tak dalej. I te podziały są jakieś takie wyraźniejsze. Podczas gdy w Korei mam wrażenie, że ludzie starsi są wszędzie i spotykają się z szacunkiem, ale no to też ma swoje ciemne strony, ponieważ ludzie starsi są wszędzie głównie dlatego, że muszą sobie dorabiać, bo mają słabe emerytury.
Korea to rodzaj żeński, patrząc w naszym języku polskim. Czy ona jest kobieca? Mamy rozwój medycyny estetycznej z każdej strony, jak się patrzy. No jednak w Polsce dominantą wśród kosmetyków, o których mówi się, że są najlepsze, to przecież kosmetyki z Korei.
No bo tak jest.
No właśnie.
Tak się zastanawiam, jeżeli bym miała pomyśleć tak stereotypowo o charakterze narodowym, to może rzeczywiście coś w tym jest, że Korea jest kobietą, ponieważ Koreańczycy, mimo tego, że to jest kraj, z którym właśnie tak jak mówiłam, trzeba się spiąć, iść do przodu, nic nas nie obchodzi, przeszłość, musimy myśleć przyszłościowo, idziemy do pracy. To jest takie trochę męskie stereotypowo. To jednak Koreańczycy są bardzo głęboko związani ze swoimi uczuciami i emocjami i bardzo dobrze rozumieją samych siebie. To jest trochę to, o czym mówiłam w kontekście wybierania swojej drogi życiowej. Mam wrażenie, że w Polsce częściej spotyka się osoby, które podejmują jakąś decyzję życiową, a potem narzekają, nie podoba im się to. Nie do końca jakby są świadome tego, że jak ich podejmują tą decyzję, to będzie tak, jak będzie. Nie będzie tak, jak one będą mogły to zmienić. Mówię tutaj bardziej tak ogólnie, ale na przykład ktoś, kto podejmuje pracę, która wymaga konkretnych, która ma konkretne oczekiwania, ale potem narzekają na te oczekiwania albo biorą ślub z kimś, kto nie wykazuje się chęcią zajęcia dziećmi, a potem widzą się, że się nie zajmuje dziećmi. Mówię teraz tak oczywiście o wyjątkowych osobach, to nie jest tak, że wszyscy w Polsce tak robią. Natomiast w Korei mam wrażenie, że ludzie bardzo mają głębokie życie wewnętrzne, bardzo analizują swoje kolejne ruchy, bardzo analizują swoje emocje, rozumieją, dlaczego czują to, a nie inne uczucia i też to jest widoczne w tym, jak już rozmawiamy na jakieś poważniejsze tematy niż, nie wiem, niż ryba, to bardzo dużo też milczą i zastanawiają się, zanim odpowiedzą, bo chcą naprawdę dobrze się zastanowić, zanim dadzą odpowiedź. Czyli naprawdę zaglądają tam do swojego wnętrza, żeby zobaczyć, co tam siedzi.
Pani Małgorzato, a na zabieg tu do Korei? Z medycyny estetycznej?
No ja przyznam, że ja tam próbowałam różnych zabiegów kosmetycznych i jest to zupełnie inne przeżycie niż w Polsce. W Polsce się to kojarzy z tym, że umawiamy się z panią, naszą ulubioną, na godzinę, przychodzimy tam, siedzimy tam 2 godziny, płacimy 500 zł, dostajemy herbatkę, piękna muzyczka, na koniec tam leżymy sobie z maseczką pół godziny, w ogóle. Podczas gdy w Korei to jest bardzo takie fabryczne, po prostu proszę, tutaj jest lista, za co zapłaciłem, okej, biorę bilecik, idę tam, masa, łóżko przy łóżku, 15 osób się kręci wokół nas, robią coś po kolei, odhaczają, dobra, teraz będzie to, bum, bum, teraz kolejne, bum, bum, dobra, do widzenia.
Ale jest tańsze.
Tam, dokładnie, coś za coś. Ale to jakość jest wciąż doskonała.
Okej.
Nawet bym powiedziała, że osoby, które robią takich zabiegów na przykład 60 dziennie, pewnie mają lepsze, są bardziej przyzwyczajone, mogą być nawet w nich lepsze niż osoby, które robią po 6 dziennie, prawda? No bo po prostu mają taką wprawę, więc absolutnie jakoś nie. Mi się wydaje, że też są tańsze, dlatego że wiele tych produktów pochodzi z Korei, więc nie musimy płacić za import waty, takie śmakie, owakie certyfikaty, bo jesteśmy u źródła. To taka mała reklama.
Czy można się zaprzyjaźnić z Koreą?
Absolutnie. A z Koreańczykami to już w ogóle bardzo łatwo się z nimi zaprzyjaźnić. Tylko trzeba pamiętać, że będzie się to wiązało z lekką przemocą fizyczną, bo Koreańczycy bardzo lubią sobie walić się po ramionach i tak dalej, kiedy wyrażają swoją przyjaźń. Więc ustawmy się na to i nie bójmy się i bądźmy otwarci. Koreańczycy na pewno odpowiedzą tym samym.
Ale mimo to wybiera pani Kanadę w najbliższym czasie, a nie Koreę. Dlaczego?
Oj, to bardzo skomplikowana historia. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła ją opowiedzieć, a na razie no też jest na K, chociaż no nieoryginalnie, ale nieoryginalnie Korea też czasami, Koreańczycy lubią pisać swoją nazwę przez C, żeby być w kolejności przed Japonią.
To powiedzmy, pani Małgorzata, na koniec już, dla kogo właściwie jest książka Mądre Matki, Dobre Żony, Kobiety w Korei Południowej?
Niby na koniec, ale w sumie mam długą odpowiedź na to. Mam nadzieję, że to będzie okej. Z jednej strony to jest opowieść po prostu o kobietach z Korei Południowej i nie tylko, bo tam też są Koreanki z krajów byłego Związku Radzieckiego czy z Japonii i tak dalej. Natomiast to także opowieść o Korei po prostu oraz o macierzyństwie i byciu kobietą po prostu. A jeżeli chodzi o to drugie, to jest coś, co zauważyłam czytając reportaże, tak zwany reportaż na temat kraju, że bardzo często osoby, które pisały, będąc mężczyznami, często opisywały ten kraj z perspektywy męskiej. Bardzo często nawet osoby, z którymi rozmawiały, to było na przykład 90% mężczyźni, a często nawet w wieku autora. I to się uważa, to jest obiektywny reportaż o kraju, wzbogacony opowieściami jej mieszkańców. I okej, nie mam z tym problemu. Natomiast sama chciałam stworzyć coś podobnego, ale z perspektywy kobiecej. Dlaczego opowieść o Korei Południowej nie może być właśnie opowiedziana z perspektywy kobiecej, zwłaszcza, że kobiety tam dużo miały też rolę do zagrania w historii Korei. Skoro na przykład książka o, nie wiem, nie mam pomysłu teraz, potem przykładowo Węgry, chociaż nie ma chyba takiej książki, może być oparta na opowieści mężczyzn. Więc trochę chodziło mi takie odczarowanie tego gatunku również, dlatego nie zamykałam się całkowicie w opowieściach, które musiały być bardzo kobiece, to znaczy musiały być, o urodzie, o małżeństwie, o dzieciach. Ale uważam, że kobiety żyją pełnym życiem i dotyczą je też sprawy właśnie historii, gospodarki, społeczeństwa itd., itd. Dlatego chciałam, żeby to było bardzo takie holistyczne i z dużym kontekstem. Czy się udało, to czytelnicy mi powiedzą, mam nadzieję.
Dokładnie, to odpowiedź na to pytanie pozostawiamy w gestii czytelników i dla czytelników, dla słuchaczy, myślę, bo mamy kilka egzemplarzy do rozdania na antenie Radia Rodzina. Pani Małgorzato, pomoże pani nam z pytaniem?
Tak się zastanawiałam nad tym i pomyślałam, że może takim pytaniem byłoby, jaka potrawa może sprawić, że poczujemy się najbardziej cieplutko w deszczowy dzień. Nie koreańska, może po prostu co jest takiego miłego, co nam da takie ciepełko w deszczowy dzień. Może ktoś chciałby się podzielić tym, jak rozgrzać swoje wnętrze.
To my czekamy na takie szczegółowe informacje w SMS-ie do Radia Rodzina. Za chwilę prezenter poda, na jaki numer telefonu należy wysyłać takie wiadomości. Bardzo dziękuję pani Małgorzato. Małgorzata Sic, autorka książki Mądre Matki, Dobre Żony, Kobiety w Korei Południowej, była dziś naszym gościem. No i życzymy wspaniałej podróży do Kanady i czekamy także na refleksję tuż po.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.